Rozdział szósty. Na zebranych w półokręgu wokół Tajena twarzach malował się wyraz całkowitego skupienia. No dobrze, czy wszyscy pojęli zasady? Zapytał. Spojrzał na każdego widza po kolei, szukając oznak braku zrozumienia. Nie wszyscy znali język podróżników. Tajen zauważył, że starsze dzieci czasem tłumaczyły młodszym jego słowa. Wszyscy pokiwali głowami, on zaś nie dostrzegł dezorientacji na ich twarzach. Otworzył torbę i zajrzał do środka. Wśród zebranych panowała cisza. Wyczekiwanie. Spojrzał na nich i uśmiechnął się. Wyjdź, żuczku. Wyjdź i poznaj moich nowych przyjaciół. Na polecenie wyjdź, żuczek natychmiast śmignął na rękę Tajena. Na jego widok dzieciom zaparło dech. Tajen z ulgą stwierdził, że żadne nie wygląda na zlęknione. Strach był uzasadnioną reakcją na pojawienie się robaka wielkości ludzkiej dłoni. W jasno oświetlonej jaskini pokrywy skrzydeł insektoida mieniły się opalizującym błękitem, ale nóżki i czułki miało oblepione pyłem, który w torbie przywarł do smaru. Zatocz koło, żuczku, polecił mu Tajen. Pokrywy skrzydeł otworzyły się, a spod nich rozprostowały się wewnętrzne skrzydełka, których kontur się zatarł, gdy zaczęły trzepotać. Dzieci krzyknęły z zachwytu, kiedy insektoid wzbił się w powietrze i przeleciał nad ich głowami. Gdy zatoczył koło, Tajen uniósł dłoń, żuczek zaś wylądował na niej i ostrożnie schował skrzydełka. Jeszcze raz! Zawołało jedno z dzieci, a pozostałe mu zawtórowały. Tajen uśmiechnął się szeroko. Uniósł rękę i powtórzył polecenie, a żuczek ponownie zabzyczał i rozpoczął kolejny lot. W połowie drogi jeden z chłopców podskoczył, próbując go chwycić. Insektoid zanurkował w bok, omijając go z łatwością, ale gdy wylądował, Tajen otworzył torbę. Do torby, żuczku. Słysząc te słowa, dzieci głośno zaprotestowały. Mówiłem, przypomniał im Tajen, nikomu nie wolno dotykać żuczka. Urządli, jeśli ktoś będzie próbował go złapać. Winowajca nie przejął się ani reprymendą, ani tym, że insektoid mógł zrobić mu krzywdę. Tajen podejrzewał, że, jak to często bywało wśród dzieci magów, pochodził z zamożnej rodziny i był rozpieszczany. Żuczek zawsze fascynował dzieci. Po kilku nieszczęśliwych wypadkach Tajen wzmocnił niektóre części insektoida, dodał pokrywy skrzydeł i umożliwił chowanie nóżek i czułków pod pancerzem. Wysłanie żuczka w lot nad taką grupą zwykle pozwalało mu się dowiedzieć, na kogo należy uważać. Jednak żądła nie służyły odstraszaniu dzieci, lecz złodziei, którzy próbowaliby ukraść żuczka lub rzeczy, których pilnował. Aby z winy niegrzecznych dzieci pozostałe nie czuły się zawiedzione, Tajen opracował kilka sztuczek, które insektoid mógł wykonać, nie zbliżając się do nich. Tajen był w połowie pokazu, gdy dostrzegł Jirę z ponurą miną, wychodzącą z sali zebrań. Rozejrzała się, zauważyła go i zbliżyła się o kilka kroków, ale gdy zobaczyła dzieci, zmieniła kierunek i podeszła do swoich pakunków. Wystarczy na dziś, zadecydował Tajen. Żuczek powinien się zdrzemnąć, odpowiedział na protesty dzieci. Musi dużo odpoczywać. Do torby, żuczku. Kiedy insektoid usadowił się bezpiecznie w torbie, Tajen wstał i ruszył ku Jirze. Uśmiechnął się, słysząc pełne ekscytacji i szczebiotanie za plecami. Kobieta siedziała ze skrzyżowanymi nogami na materacu i popijała z manierki. Już pijesz? Zapytał. Przytaknęła i podała mu naczynie. Pokręcił głową. Za wcześnie na takie mocne napoje. Poza tym pewnie niewiele ci zostało. Martwię się, co zrobisz, kiedy się skończy. Zakorkowała manierkę i odłożyła ją. Pewnie kogoś zabije. Co tym razem przeskrobali? Skrzywiła się. Znowu mnie odesłali, żebym cię pilnowała, jakby to w ogóle było potrzebne. Ktoś musi mnie obserwować. Wzruszył ramionami. Chociaż to chyba nie mną się przejmują, skoro do pilnowania wysyłają moją najbliższą przyjaciółkę. To aż tak oczywiste dla wszystkich? Spojrzała na niego zasępiona. Że Ceylon nie dopuszcza mnie do podejmowania decyzji? Tak, westchnęła. Chciało do nas dołączyć kilka potężnych, mądrych kobiet, ale wszystkie odesłał. Nie wiem, dlaczego przyjął mnie, chociaż teraz wyraźnie żałuję tej decyzji. Zacisnęła dłonie w pięści. To takie frustrujące. W Lifter zdałam sobie sprawę, dlaczego mężczyźni z mojego świata tak się skarżą, ale do tej chwili nie wiedziałam, co czują. Teraz wiem, że niczego nie da się zmienić, bo próbowałam w domu, ale wszyscy tylko się śmiali i nadal postępowali tak samo. Pokręciła głową. Gdzieś muszą być inne grupy buntowników, do których moglibyśmy dołączyć. Albo we dwoje moglibyśmy założyć własną. Albo po prostu mogłabym wrócić do Roichę. Tajen potrząsnął głową. W Roichę tak to wygląda od... Jak dawna? Od setek cykli? Ta grupa zebrała się niespełna 30 dni temu. Wprowadzenie w niej zmian jest możliwe. A nawet bardziej prawdopodobne niż to, że nic się tu nie zmieni. Nawet jeśli odejdziesz i dołączysz do innej grupy albo stworzysz własną, w pewnym momencie wszyscy będziemy musieli się zjednoczyć, jeżeli mamy pokonać Reina. Lepiej uporać się z uprzedzeniami ludzi tu i teraz. Rozłożyła ręce i wzruszyła ramionami. Ale jak? Nie do takich bitew mnie szkolono. Tajen spojrzał ku wejściu do sali zebrań. Wykorzystaj siłę wroga przeciwko niemu. Skup się na czymś, czym według nich powinnaś się zająć jako kobieta. Przekonaj ich, żeby przenieśli rodziny w bezpieczniejsze miejsce. Niech Ceylon sądzi, że dzięki temu pozbędzie się ciebie na pewien czas, a potem, kiedy pozostali przywódcy się na to zgodzą, przekaż to zadanie komuś innemu. Tak postąpiłby prawdziwy przywódca. Wyprostowała się. To mogłoby się udać. Ale komu miałabym przekazać to zadanie? Otworzyła szeroko oczy. Tobie, no tak! Tajen zasępił się, gdy uświadomił sobie swój błąd. Buntownicy mogliby kazać mu zostać z rodzinami, żeby je chronił. Nie znałby ich planów, ani nie miałby wpływu na ich decyzje. Musiałabyś znaleźć kogoś, komu ufają. W ten sposób zyskałbyś świetną okazję, żeby zdobyć ich zaufanie, stwierdziła Jira, a jej oczy zapłonęły zapałem. Już podbiłeś serca ich dzieci, a jesteś tu dopiero 10 dni. Wykorzystaj swój urok, żeby zaprzyjaźnić się z ich rodzinami. A jeśli przekonasz je, że nie są tu bezpieczne i stanowią zagrożenie dla pozostałych, same będą chciały się przenieść. Uśmiechnęła się. Nie zdziwiłabym się, gdyby rebelianci okazali ci taką wdzięczność za zadbanie o bezpieczeństwo ich bliskich, że to ciebie wybraliby na przywódcę. Po jego plecach przebiegł dreszcz. Nie chcę przewodzić. Nie jestem typem przywódcy. Jira pokiwała głową. To prawda, nie jesteś. To w jakiej roli się widzisz? Nie wiem, doradcy? W takim razie cieszę się, że jesteś moim doradcą, trąciła go łokciem. Dzięki. A potem pociągnęła nosem i rozejrzała się wokoło. Ludzie gotują. Niedługo pora posiłku. Buntownicy wyjdą, żeby coś zjeść. Zaczekaj, aż wrócą, zanim zaczniesz rozmawiać z rodzinami. Ja zaproponuję, żebyśmy je przenieśli. Będziemy powoli zwiększać presję. Możliwe, że Ceylon nie zorientuje się, co robimy, dopóki nie będzie za późno. A jeśli się zorientuje, to może nie każe mi cię pilnować, bo będzie się bał, że coś knujemy. Idą. Gdy buntownicy wyszli z sąsiedniej jaskini, by się posilić, Jira i Tajen dołączyli do nich. Każda rodzina przygotowywała własny posiłek, dzięki czemu większość rebeliantów nie musiała gotować ani sprzątać. Może to z tego powodu nie palą się do odesłania rodzin gdzieś indziej, zastanawiał się Tajen. Musieliby sami przygotowywać posiłki i dbać o porządek. Czyżby narażali najbliższych, żeby uniknąć obowiązków domowych? Jeśli tak, to Ceylon skłamał, twierdząc, że dla sprawy byliby w stanie żyć w trudnych warunkach. Tajen wątpił jednak, by zachowywali się tak celowo. Po prostu o tym nie myśleli. A co o tej sytuacji sądzili ich krewni? Pora się dowiedzieć. Kiedy Jira wróciła z pozostałymi do sali zebrań, zgarnął naczynia i podszedł do kobiet, które zmywały własne. Jedna z nich podniosła wzrok i wyciągnęła ręce po jego miski. Tajen pokręcił głową. Pozmywam po sobie, powiedział. Nie przeszkadza nam, że zmywamy, odparła. Dzięki temu każdy robi coś pożytecznego. Ja też mógłbym zrobić coś pożytecznego, uniosła brwi. Cóż, jeśli jesteś magiem, przydałbyś się do uzupełniania zapasów. Westchnął i odwrócił wzrok w stronę sali zebrań. Nie wolno mi opuszczać tego miejsca bez zezwolenia. Cóż, rozejrzała się wokół. Ili i Tandira zajmują się większością obowiązków wymagających użycia magii, bo nie wolno im uczestniczyć w zebraniach. Mam jeszcze ręce, zaznaczył unosząc dłonie i poruszając palcami. Uśmiechnęła się. No dobrze, w takim razie weź to. Kiwnęła głową w stronę miednicy, w której zmywała. I wylej wodę do latryny. Zapytam Rhee, co jeszcze trzeba zrobić. Od tej pory pilnował, żeby kobiety wyznaczały mu jakieś zadania. Najpierw były to drobiazgi, które odkładały na później, bo wymagały dźwigania ciężkich przedmiotów albo użycia magii. Potem, gdy przywykły do jego pomocy, razem z nimi zajmował się tym, co robiły na co dzień. Wkrótce zaczął uczestniczyć w ich rozmowach. Wypytał kobiety, czy są zadowolone, że znalazły się w tym miejscu, czy może obawiają się o swoje bezpieczeństwo. Większość twierdziła, że chce przysłużyć się sprawie i dbać o najbliższych. Uświadamiały sobie zagrożenie, jakie niosło przebywanie w siedzibie buntowników i że wykarmienie tylu ludzi wiąże się z częstymi wyprawami po zapasy, a tym samym z większym ryzykiem, że ich baza zostanie odkryta. Wysłuchał też opowieści o Rejnie i musiał przyznać, że żal do niego był uzasadniony. Czytając ludziom w myślach, wiedział, kiedy koloryzują i które historie pochodzą z pierwszej ręki, a które to tylko pogłoski. Skoro jednak ktoś dołączył do buntu, trudno było oczekiwać, że będzie się dobrze wyrażał o wrogu. Gdy kobiety zapytały, dlaczego on przyłączył się do rebeliantów, powiedział, że jego zdaniem wszyscy magowie powinni móc swobodnie przemieszczać się między światami i uczyć tego innych. Gdyby sam się tego nie nauczył, nadal by tkwił w świecie ubogim w magię. Pewnego razu, gdy opowiadał trzem kobietom o aerowozach, przerwał, usłyszawszy swoje imię. Obrócił głowę i za plecami zobaczył Brewa, buntownika, który pokazał mu tunel prowadzący do siedziby. Musisz iść ze mną. Brew obrócił się na pięcie i skierował się ku saniom. Tajen odłożył dziadka do orzechów i ukłonił się kobietom. Miło było, powiedział, po czym ruszył za Brewem. Usłyszał prędko stłumiony śmiech i szepty. Uśmiechnął się. Jednak satysfakcja szybko go opuściła, gdy uświadomił sobie, co może spotkać te kobiety, jeżeli siedziba rebeliantów zostanie odnaleziona. Nie powinno ich tu być. Chyba że naprawdę chcą uczestniczyć w walce. Choć w takiej sytuacji powinny być traktowane na równi z innymi, a nie jak służące. Nie zauważył, żeby buntownicy w jakikolwiek sposób zwracali uwagę na pomoc swoich rodzin. Powinni przynajmniej powiedzieć im, że ją doceniają. Potem uświadomił sobie, że wszyscy znienawidziliby go, gdyby się dowiedzieli, dlaczego się tu znalazł. Nie potrafił stwierdzić, czy czuł się gorzej, kiedy niesłusznie nazwano go złodziejem, czy czuje się gorzej teraz jako szpieg. Ale mam przecież dobre intencje, tłumaczył sobie. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, mogę ocalić Wellę i jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo tym ludziom. Brew zatrzymał się przy saniach, położył plecak na pierwszych i zaczął pchać je w stronę tunelu. Tajen poszedł za jego przykładem i dogonił go w pośpiechu. Dokąd jedziemy? Zapytał. Brak odpowiedzi sprawił, że po plecach Tajena przebiegł dreszcz. Więc to tak, mruknął, gdy Brew skierował swoje sanie w ciemność. Zajrzał w myśli mężczyzny. Z ulgą stwierdził, że Brew nie otrzymał żadnego strasznego rozkazu. Miał go po prostu zabrać z dala od kobiet. Upomniał się o to mąż jednej z nich, a przez jego zazdrość Ceylon zaczął się niepokoić bezczynnością nowych buntowników, która mogłaby doprowadzić do tego, że zaczną spiskować. No może właśnie po to Tajen tutaj jest, zastanawiał się Brew. Tajena zaskoczyła ta zmiana u człowieka, który pokazał mu drogę do siedziby, choć wcale go nie znał. Z jego umysłu dowiedział się, że mu nie ufa i boi się go, bo Tajen nie zgodził się na czytanie w myślach. A Brew nie zdawał sobie sprawy, że to Tajen zwrócił buntownikom uwagę na to, że źle zadbali o bezpieczeństwo. Mężczyzna milczał posępnie przez całą drogę. Machnął jedynie ręką, żeby Tajen jako pierwszy przeszedł przez most. Pokonali go z dużymi, pustymi tobołami na plecach. Kiedy wyłonili się z tunelu, okazało się, że na zewnątrz zapadła noc. Brew chwycił Tajena za ramię i obaj przenieśli się między światy. Mężczyzna pędził z taką prędkością, że w ciemności trudno było dostrzec szczegóły otoczenia. Tajen wyczuwał jednak, jak przemieszczają się w lewo, w prawo, a nawet w górę i w dół, klucząc wśród wielu przetartych w tym świecie szlaków. Brew zatrzymywał się co pewien czas, żeby obaj mogli odetchnąć. Kiedy dotarli do targowiska, postanowił zejść w ciemną alejkę pomiędzy rzędami straganów. Wydostali się z niej na główną drogę i wmieszali się w tłum. Tajen miał wrażenie, że na bazarze jest bardziej tłoczno, niż kiedy był tam po raz pierwszy. Brew nie tracił czasu, lecz ruszył prosto ku ulubionym straganom i zaczął skutecznie się targować. Zerkał na listę, płacił małymi sztabkami złota, które wyjmował z przytroczonej do pasa sakiewki i umiejętnie pakował wszystko do tobołków. Nim zaczął wypełniać własny, zapakował bagaż Tajena. Dało mu to poczucie pewnej satysfakcji. Tajen nie skomentował tego, zajęty był bowiem obserwacją położenia kramów, zapamiętywaniem nazwisk handlarzy i cen towarów. Wątpił, czy uda mu się ogarnąć to wszystko, choć na pewno zostałoby mu w głowie więcej szczegółów, gdyby zjawił się tu jeszcze raz. Kiedy znaleźli się znowu przed wejściem do jaskini, Tajen postanowił zaryzykować i zadać pytanie. Nie przeszkadza ci, że buntownicy mają swoją bazę w twoim świecie? Brew zatrzymał się w połowie schodów i utkwił wzrok w Tajenie. Skąd wiesz, że to mój świat? Tajen miał ochotę wzruszyć ramionami, ale nie pozwolił mu na to ciężki tobuł. No, oni nie są tu na tyle długo, żeby tak dobrze orientować się w układzie targowiska. Niektórzy handlarze cię znają i to wcale nie dlatego, że kilka razy u nich kupowałeś. Jeden pytał cię też o rodzinę. Brew spojrzał na niego wilkiem i odwrócił się. Jesteś bardzo spostrzegawczy. Nie miałem zbyt wiele do roboty, odpowiedział Tajen, gdy ruszyli dalej w głąb jaskini. Odpowiesz na moje pytanie? Mężczyzna zrzucił tobołek na sanie. Rein pozwoliłby targowisko dalej funkcjonowało, a to oznacza, że wielu ludzi przenosi się do tego świata, czyli to dobra kryjówka. Tajen wybrał sobie sanie i zdjął z pleców pakunki. A czy coś by się zmieniło, gdyby dowiedział się, że przebywają tu buntownicy? Nie, nikt poza siedzibą nie wie, że tu jesteśmy, odparł Brew. Czyli nie ukarałby ludzi, którzy by o nas nie wiedzieli? Mężczyzna zmarszczył brwi. Nie wiem. Przelotnie spojrzał Tajenowi w oczy, po czym odwrócił wzrok. A ty jak uważasz? Tajen pokręcił głową. Nie mam pojęcia. Wychowałem się w świecie ubogim w magię. Nigdy nie słyszeliśmy tam o Reinie. Dowiedziałem się o nim więcej zaledwie kilka dni temu. Ludzie opowiadają przerażające historie. Wzdrygnął się. Wiem, że trzeba podjąć ryzyko i się poświęcić, ale przecież im mniej osób narażamy, tym lepiej. Sęk w tym, że łatwiej ukryć się w miejscu, gdzie między światami biegnie wiele dobrze przetartych szlaków i pojawia się wiele umysłów, rzekł Brew. A to oznacza, że wokół musi być wiele ludzi. Ale w tym miejscu już nie ma takich tłumów. Obawiam się, że jeśli Rein jest tak potężny, jak się mówi, może na odległość wyczuć wszystkie umysły w naszej siedzibie. Lecz żeby go pokonać, potrzebujemy więcej magów. Jaskinia nie pomieści już więcej ludzi. Chyba, że... Tajen pokręcił głową i urwał. Brew minął załom w ścianie, ustawił sanie w stronę tunelu usiadł i odwrócił się do Tajena. Chyba że co? Przez twarz Tajena przebiegł grymas. Zaproponowałem coś pozostałym, kiedy się tu znalazłem, ale nie spodobało im się.
Naprawdę?
Co? Żeby przenieśli rodziny w bezpieczniejsze miejsce. Brew nachmurzył się, zastanawiając się nad jego słowami. Po chwili kiwnął głową.
Nie potrzebowalibyśmy wtedy tyle żywności. Może zaproponujesz to jeszcze raz?
Nie posłuchają mnie.
To prawda, jeszcze nie. Ale w końcu posłuchają. Kiedy dojdą do wniosku, że można ci zaufać.
Wyprostował się i ruszył saniami naprzód. Tajen pojechał za nim i postanowił raz jeszcze zajrzeć w jego umysł. Jednak mnie nie zabił i nie zrzucił winy na Reina, choć pewnie mógłby jeszcze spróbować zepchnąć mnie w przepaść, myślał Brew. Ale sprawia wrażenie sympatycznego. Przejmuje się naszym bezpieczeństwem i w ogóle ma też dobre pomysły.
Gdyby tylko pozostałych buntowników udało się tak łatwo przekabacić, Tajen w ciągu kilku dni doprowadziłby do odesłania ich rodzin. Wątpił jednak, że zdoła ich do siebie przekonać. Brew już się nie odezwał, ale tym razem jego milczenie nie było takie oschłe. Kiedy dotarli do jaskini, dał Tajenowi listę, kazał rozpakować bagaże i rozdzielić zapasy wśród osób, które je zamówiły. Tajen zapamiętał imiona kobiet i mężczyzn, którzy przyszli je odebrać. W końcu zostało tylko kilka stosików zakupów. Brew wcisnął Tajenowi w ręce jakiś worek.
To dla żony Ayana. Jest w drugim końcu jaskini. To dość daleko, a robi się późno, więc lepiej, żebyś się tam przeniósł.
Przeniósł? Spytał Tajen.
Przez przestrzeń między światami?
Tak.
Ale nie wolno nam się przenosić bezpośrednio stąd. Nie wolno przenieść się do innego świata. Ale uniesienie się na chwilę, żeby szybciej znaleźć się w przeciwległej części groty, tworzy tylko niewielkie pętle.
Tajen zarzucił sobie worek na ramię, po czym odepchnął się od świata jedynie na tyle, żeby otoczenie nieco się rozmyło. Poszybował wzdłuż jaskini, posuwając się przy zakrzywionej ścianie ku jej drugiemu krańcowi, i tam wrócił do świata, po czym dostarczył zakupy kobiecie usiłującej zagonić gromadkę ośmiorga dzieci do spania. Ponownie odepchnął się od świata i popędził ku Brewowi. Kiedy do niego dotarł, mężczyzna spojrzał na nogę Tajena i uniósł brwi.
Masz pasażera na gapę.
Tajen zerknął w dół i zobaczył wpatrzoną w siebie parę oczu. Nogawki jego spodni uczepiła się dziewczynka w wieku około 4 cykli.
Cześć, rzekł Tajen. Lepiej zabiorę cię z powrotem do mamy.
Wziął dziecko za rękę i wrócił na drugi koniec jaskini. Kiedy się tam pojawił, żona Ayana, która poirytowana rozglądała się wokół, odetchnęła z ulgą.
Przepraszam, odezwał się Tajen. Nie zauważyłem, że się mnie złapała.
Kobieta kucnęła przy córce. To ja powinnam przeprosić, zawsze tak robi.
No by tylko nie puściła się w połowie drogi, ale to chyba mało prawdopodobne,
powiedział Tajen, starając się odczepić rączkę dziewczynki od nogawki spodni. Uścisk miała mocny. Chociaż dobrze by było nauczyć ją, żeby nie chwytała się każdego, kto się tu pojawia. Na wypadek, gdyby był to... ktoś spoza naszego kręgu. Kobieta podniosła wzrok, a na jej twarzy malował się wyraz przerażenia.
Nigdy przez myśl mi to nie przeszło.
Tajen skrzywił się.
Nie chciałem cię martwić. Nie, nie. Powinniśmy się martwić i zachować większą ostrożność.
Wyprostowała się i mocniej opatuliła okryciem, które miała na ramionach. Tajen zajrzał w jej myśli i usłyszał zawzięte słowa: nie znoszę tego miejsca. Dziewczynka znowu wyciągnęła ręce ku nogawce jego spodni. Cofnął się o krok.
Przykro mi, zdołał z siebie wydusić. Muszę wracać.
Kiwnęła głową, ale myślami była gdzieś indziej. W drodze powrotnej do Brewa
Tajen zastanawiał się, czy wiele jest osób równie niezadowolonych z pobytu w tym miejscu. Może jednak nie tak trudno byłoby przekonać rodziny do odejścia. Może naprawdę mógłby dokonać tu czegoś dobrego.